Dzień dobry, to Daria Łukowska i podcast Forma na życie. Do udziału w moich audycjach zapraszam ciekawe osoby, specjalistów w swoich dziedzinach, a także pasjonatów. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem czy podejściem do życia mogą zainspirować innych. Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Lęki związane z nim uczucie niepokoju towarzyszą nam nie od dziś. Natomiast ostatni rok, no niestety tutaj sprzyjał nasileniu uczucia lęku, stresu. Rok oczywiście pandemiczny. Ja z tej okazji robiłam serię odcinków na temat tego, jak sobie poradzić z uczuciem niepokoju, lęku właśnie. Omawiałam tutaj to z perspektywy zarówno diety, suplementacji. Natomiast najważniejsza kwestia oczywiście jak zwykle to jest praca ze specjalistą, praca tutaj w tym przypadku z psychologiem, z psychoterapeutą i na ten właśnie temat dzisiaj będę chciała porozmawiać z moim gościem, którym jest Paulina Danielak, psycholożka i psychoterapeutka. Cześć Paulina.
Cześć Daria, dzień dobry wszystkim.
Paulina, powiedz, czy ty w swojej praktyce z pacjentami zauważyłaś w ciągu ostatniego roku, w ciągu tego naszego pandemicznego roku faktycznie nasilenie problemu tego, że po prostu przytłoczyła nas ta cała sytuacja i czy można było to zaobserwować?
Czy wiesz co, po pierwsze świadczą o tym już najnowsze badania, tak? Mamy już badania na ten temat, już, prawda, gdzieś tam wszystkie te numery naukowych tutaj wydawnictw, które wyszły właśnie w 2021 roku, o tym świadczą, ale również zauważam to w swoim gabinecie, a raczej w momencie, kiedy zgłasza się do mnie zdecydowanie większa ilość osób, które poszukują wsparcia. Tak? Tutaj myślę, że to z tej perspektywy patrząc na to, zdecydowanie zauważam, że istnieje w tym momencie nasilenie różnych problemów, właśnie trudności, tak, psychicznych.
Czy jest to konkretnie jakieś nasilenie zaburzeń, czy tutaj po prostu ogólnie przytłoczył nas stres i z tym związane konsekwencje?
Wiesz, kiedy w obecnym czasie przyjmuję nowych klientów, to bardzo często oni wymieniają sytuację właśnie związaną z pandemią, z tym, co się dzieje, często z utratą pracy, często ze zmianą funkcjonowania tego właśnie swojego tutaj tej przestrzeni w pracy. No zmieniliśmy, prawda, nie wiem, ja zmieniłam swój gabinet na online, też przeżywałam trudności. Moi klienci przeżywają trudności. Izolacja, nie wiem, wszystko co tylko możemy sobie tutaj wyobrazić, co dzieje się teraz w tym momencie, jak najbardziej wpływa na nas i na to, jak się czujemy. Więc myślę, że duży odsetek tutaj również i zaburzeń lękowych, nasilenia ich, myślę, że będziemy to rozwijać, ale już teraz można zdradzić, że jeżeli byłem w trakcie leczenia, byłem w trakcie, nie wiem, tak, tutaj takiego oswajania się z lękiem, wychodzenia, próbowania i nagle zostałem, nie, w czasie kwarantanny zamknięta w swoich czterech ścianach i nie mogę robić tego, co do tej pory robiłam, co na przykład sprawiało mi przyjemność, tego, co sprawiało, że mogłam o siebie dbać, na przykład chodząc na siłownię, wychodząc do znajomych, to jak najbardziej mogę odczuwać zwiększoną ilość stresu, lęku, negatywnych w ogóle, takich trudnych w przeżywaniu emocji, negatywnych afektów tutaj.
I czy my jesteśmy sobie w stanie z tym sami poradzić? W jakim momencie powinniśmy się zgłosić tutaj do psychoterapeuty? Tutaj ja mówię typowo właśnie w tym kontekście tego przytłoczenia tą całą sytuacją, bo później będę chciała też Ciebie podpytać troszeczkę o kwestie typowych stanów lękowych generalnie, niezwiązanych tutaj z tą sytuacją. Natomiast interesuje mnie ta cała kwestia pandemii, bo dla wielu osób myślę, że to był taki pierwszy moment, tak przynajmniej mi się wydaje, takiego spotkania się bardziej ze sobą, może nie spotkania się takiego, wiesz, w myśle faktycznie spojrzenia do siebie, do wewnątrz, tylko bardziej tego, że zostałam sama ze sobą w czterech ścianach i nie każdy sobie pewnie z tym potrafił poradzić, co? Żyjąc jeszcze na co dzień w biegu i jakby nie widząc siebie w tym wszystkim.
Jasne, zobacz, to jest pewien kryzys, tak? Przeżywamy pewien kryzys i to, jak się do niego dopasujemy, jak przeorganizujemy wszystko, nasze wnętrze, ale też nasze zewnętrzne zachowania, nasze zasoby, to jak działamy, zależy od tego, na ile jesteśmy elastyczni. Tak? Czyli im bardziej, im jest większa we mnie elastyczność, im działam elastyczniej, tym można powiedzieć, jestem bardziej chroniona w sytuacjach kryzysu, ponieważ dopasowuję, zmieniam, reorganizuję swoje działania. Jeżeli wyjściowo byłam bardziej sztywna, już przeżywałam jakieś trudności, już przeżywałam jakieś kryzysy, może miałam mniejszą ilość tych zasobów, tak, zewnętrznych i wewnętrznych, jestem bardziej narażona w sytuacji kryzysu i potrzebuję większego wsparcia. Myślę, to jest pierwsza część twojego pytania, dotycząca tego, w którym momencie, prawda? To już jest ten moment, żeby zgłosić się, nie wiem, gdzieś po pomoc, o wsparcie. Myślę, że moment, w którym ja odczuwam cierpienie, czuję, że cierpię, czuję, że to wpływa na moje funkcjonowanie w relacjach, w pracy, takie codzienne funkcjonowanie, czuję, że nie mogę żyć tak, jakbym chciała, że to przeszkadza mi w budowaniu takiego życia, na jakim mi zależy i sprawia mi to cierpienie, to jak najbardziej jest to przestrzeń już do zgłoszenia się do kogoś, tak, do specjalisty, gdzie otrzymam fachową pomoc, tak? Zindywidualizowaną względem tego, czego potrzebuję. Więc oczywiście to, co często robimy i to, co myślę, większość ludzi robi, to szukają w internecie odpowiedzi na to, co mi dolega, co, jak to się nazywa, czy to są ataki paniki, czy to jest fobia, prawda? Mamy te różne klasyfikacje, ale myślę, że energia poświęcona na to, aby diagnozować siebie samego, tak naprawdę myślę, że bardziej użyteczne przesunięcie tej energii byłoby i zainwestowanie jej w pójście i otrzymanie fachowej pomocy, czy zwrócenie się właśnie do specjalisty w celu zdiagnozowania tego, co się dzieje, ale też uzyskania takiego wsparcia, co ja mogę zrobić. Nie zawsze to będzie od razu, nie wiem, tak, zapisanie leków, pójście na psychoterapię, ale często na przykład psychiatra może zalecić też różne inne działania, prawda? Nie wiem, trenowanie uważności, mindfulness, ćwiczenia fizyczne, odpowiednia dieta. Jak najbardziej to też się wpisuje w dbanie o swoje zdrowie psychiczne, dbanie o siebie tak naprawdę, tutaj w sytuacji kryzysu. Więc myślę, że każdy moment, kiedy ja odczuwam, że coś jest nie tak, a mamy takie poczucie, bo pytamy się, okej, czy to normalne, że ja czuję to i to? No, jeżeli mamy wątpliwości, to jak najbardziej ważne jest, żeby normalizować to, że kiedy czuję, że coś jest nie tak, że cierpię, to idę do specjalisty i zasięgam wiedzy, czy okej, czy mogę zrobić coś właśnie w kierunku swojego życia, swojego rozwoju, tak, aby nie cierpieć w taki sposób w tym momencie, no, a uczyć się budować swoją wolność, swoje życie.
Bo mam wrażenie troszkę też, że tak jest, że wiesz, jak boli nas coś, nie wiem, noga długo czy ząb długo, no to idziemy do specjalisty, nie? Ale jeżeli jest nam źle tak wewnętrznie, no to jest już tutaj problem. I chociaż mam wrażenie, że no gdzieś tam nasze, jasne, powiedzmy pokolenie, nasze czasy, może nie pokolenie, ale całe generalnie, tu gdzie teraz jesteśmy, bardzo się normalizuje tą psychoterapię, kontakt z psychologiem, no to jednak wiadomo, że to jest proces. To będzie trwało, zanim to faktycznie będzie takie totalnie normalne. I pod jedną z rozmów chyba albo z psychologiem, albo pod moim właśnie wypowiedzią na temat psychoterapii na moim kanale YouTube dostałem kiedyś komentarz od pani, która była, no widać, że też dużo tam było też energii takiej negatywnej, że ci psychoterapeuci to tylko namącą, że po co oni nam są w ogóle, że kiedyś sobie potrafiliśmy bez nich radzić, a teraz ze wszystkim latamy do psychoterapeutów. Oczywiście, jakby już mówię, sam ton tego widać było, że po prostu był już nasączony czymś, że no bo drugi komentarz też był, że no tej pani znajoma, nie pamiętam, ktoś z rodziny, że jeszcze gorzej było mu po tym kontakcie, nie? I chciałabym, żebyś się do tego odniosła właśnie do tego, że to nie jest tak, że inaczej, że to nie jest tak, że to jest coś innego w momencie, kiedy nas boli ząb, a kiedy nam jest źle wewnętrznie, tylko że to jest to samo, tak mi się wydaje przynajmniej.
Oczywiście, że tak. Znaczy, psychiatra jest lekarzem. To jest lekarz. Jeżeli, bardzo lubię to porównanie, to swego rodzaju metaforę. Jeżeli mam złamaną nogę, to no, jasne, mam pewien wybór. Mogę ją leczyć sama w domu, tak? Mogę ją usztywnić czymś, prawda? No, mamy takie pojęcie, że no, może powinnam ją usztywnić. Mogę ją usztywnić na, nie wiem, łyżki czy jakiś, nie wiem, kijek, prawda? I czekać, aż ona, no nie wiem, wyleczy się. Prawda? Jasne, ja dostaję takie pytania u siebie na social mediach pod tytułem, czy da się samemu wyleczyć depresję, czy da się samemu wyjść, nie wiem, być może tak, tak samo jak da się samemu, być może, nie wiem, tak, zoperować sobie coś, nie wiem, tak, w filmach akcji tak się czasami dzieje, czy usztywnić nogę i wyleczyć, nie wiem, ale czy to jest użyteczne, czy faktycznie ta energia włożona w to, czy to będzie dla mnie użyteczne, czy to będzie ok. Dlaczego trudno mi jest zaufać, prawda, tutaj, że boję się, bo ja rozumiem ten lęk, prawda, jest to coś, co nie jest gdzieś tam takie codzienne, prawda? Nie chodzimy codziennie do psychologów, psychoterapeutów, do psychiatrów, nie słyszymy o tym na co dzień, ale jednocześnie te osoby mają za sobą ogrom lat nauki, prawda, doświadczenia, pracy. Jeżeli ktoś specjalizuje się w tym właśnie, to, że ja usiądę i przeczytam książkę samopomocową, a książki samopomocowe naprawdę są super i mogą też robić fajną robotę, ale będąc wsparciem, prawda, książki samopomocowe nie załatwią wszystkiego. Tak samo ja mogę poczytać, nie wiem, tak, książkę o tym, jak dietą, prawda, leczyć, nie wiem, cokolwiek, ale nie zostanę dietetykiem po tym. I jeżeli mam faktyczny, fizyczny problem, to zwrócę się do dietetyka. Mogę sobie przeczytać książkę, która będzie mnie wspierała. I tak też na przykład działa psychoedukacja. Uczymy klientów, tak, dajemy im wiedzę o tym, jak działać, ale jednocześnie zwrócenie się do specjalisty jest najbezpieczniejszym, znaczy jest najbezpieczniejszą możliwością tak naprawdę. Jeżeli mam problem, to mogę zwrócić się do kogoś i otrzymać odpowiednią pomoc w tym temacie. Jak najbardziej jest to normalne i naturalne. I ja sama chodziłam też na psychoterapię, superwizuję się, sama przeszłam też zaburzenia lękowe i wiem, jak to wygląda. I tak naprawdę to też chciałabym znormalizować, bo mówię o tym otwarcie na swoich social mediach, że jasne, tak, każdy może przejść w pewnym okresie swojego życia, na pewnym etapie, w przypadku różnych kryzysów, jakieś zaburzenia psychiczne i po to mamy dostępną wiedzę, dostępnych specjalistów, aby korzystać właśnie z tego.
To czy faktycznie tak jest, że ten psychoterapeuta wprowadza nam taki chaos i zostawia nas z tym chaosem samych sobie?
Wiesz co, mam nadzieję, że nie. Gdzieś tam staramy się oczywiście, aby tak nie było. Nie chcę mówić za wszystkich. Wiem, że ludzie mają doświadczenia trudne. Tak samo jak mamy doświadczenia, no, nie wiem, mamy trudne doświadczenia z lekarzami, którzy może nie byli, prawda, tutaj kompetentni w jakichś tematach. Tak samo są psycholodzy, prawda? Jak w każdej dziedzinie mamy różne osoby, które w różny sposób funkcjonują, tak jak w każdej, myślę, grupie społecznej. Tak tutaj, ale jednocześnie etyka zawodu, jednocześnie nasza wiedza, to do czego jesteśmy gotowi, do tego, aby wspierać, po to, aby leczyć tak naprawdę, aby być przy tym. I myślę, że to jest właśnie klucz, budowanie relacji z klientem, gdzie w psychoterapii jest to bardzo ważne. W psychiatrii również. I chcemy wspierać klienta. Mamy na przykład w trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej bardzo mocno bazujemy też na przykład na relacji z klientem. FAP, ACT, prawda? To są wszystko nurty, gdzie my mocno bazujemy na tym, aby klient czuł z nami tą relację, FAP mówi w ogóle o tym, że jeżeli nie możemy czuć miłości do naszego klienta, jeżeli nie możemy go na tak mocnym poziomie emocjonalnym wspierać, to nie będzie odpowiednie. Tak? Musimy być gotowi pokochać naszego klienta. Wiem, że to może brzmieć tutaj w taki sposób. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle psychoterapia bardzo mocno opiera się na budowaniu relacji, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, tego, że możemy razem tutaj być i się otwierać, że możesz być otwarta przede mną. I w tym miejscu my jesteśmy właśnie w Twoim kierunku. Idziemy w Twoim kierunku, w kierunku Twoich celów. No, więc tutaj jak najbardziej. Myślę, że jakieś trudne doświadczenia nie oznaczają, że wszyscy psychoterapeuci, prawda, są tacy jak jeden wyjątek. Jednocześnie staramy się, prawda? Tutaj cała reszta stara się, żeby wszystko było w porządku.
Tak, no tutaj zdecydowanie jak w każdej branży jest, prawda, że czasem musimy trafić na, nie wiem, drugiego, trzeciego specjalisty, który nam podpasuje i to no zarówno pod kątem wiedzy, no umówmy się, że w każdej branży też znajdą się ludzie niekompetentni, ale też z tego, co przynajmniej rozmawiałam też czasem ze ludźmi, że z psychoterapeutą też jest tak, że nawet jeżeli to jest kompetentny psychoterapeuta, to może nie być tak zwanego flow, tej energii gdzieś tam, który jakby
Jasne.
jak z drugim człowiekiem, prawda?
Jasne, musi być vibe, prawda? No,
No.
no musimy to czuć. Jeżeli ktoś nam nie podpasuje, i takie pytania też często dostaję, no, że mój psychoterapeuta nie do końca mi pasuje, nie wiem, jak mu to powiedzieć. Naturalnie, to dla nas jest także naturalne i normalne. Psychoterapeuci nie powinni, prawda? Nie powinni obrażać się. To jest w ogóle, prawda, jak najbardziej naturalne. Czuję, że ta relacja tutaj, być może jakieś cechy osobowości, tak? Coś mnie denerwuje. Mogę o tym rozmawiać, tak? I mogę pozostać w tej relacji, ale mogę również zmienić psychoterapeutę. To jest jak najbardziej naturalne, dostępne i normalne. Psychoterapeuta nie obrazi się za to.
No właśnie, dla was, dla psychoterapeutów, to też jest naturalne, jesteście tego świadomi, prawda? Więc też ważne, żeby to podkreślić, bo ja sama byłam przykładem osoby, która jakby trafiła na początku, można powiedzieć, że niezbyt dobrze, i tutaj jakby. Totalnie mi, jakby wiedziałam, że coś jest nie tak pod tym kątem, że miałam znajomych, którzy chodzili już na terapię i wiedziałam, że to chyba nie do końca może powinna tak wyglądać, albo może nie do końca ja powinnam się w taki sposób czuć. I faktycznie później trafiłam za drugim razem no, o 180 stopni inaczej i zostałam, że tak powiem, i dużo wyniosłam. Dlatego uważam, że nie należy się poddawać, prawda? I tutaj, tak jak mówię, jak
Jasne.
z każdym specjalistą. Paulina,
Jasne.
wracając tutaj do tego tematu naszego, tych stanów lękowych, zaburzeń lękowych, tak jak już chwilkę o tym wspomniałaś, wyjaśnij, co to może być i w jaki sposób, co możemy zdiagnozować właśnie w taki sposób? Kiedy my możemy u siebie też być może podejrzewać, że mamy z tym problem? Bo rozumiem, że jednorazowe uczucie lęku tutaj to nie do końca o to chodzi.
Po pierwsze, tak, w ogóle zaburzenia lękowe są dosyć mocno rozpowszechnione i jak najbardziej są bardzo często spotykane. Ale to, co ważne, lęk jest w ogóle naturalny, tak? To jest jak najbardziej normalna emocja, tak samo jak strach. Często trudno jest nam rozróżnić pomiędzy tutaj strachem a lękiem. Często klienci używają tego zamiennie. Tak naprawdę są to dwie różne emocje. I weźmy sobie tutaj przykład spaceru w lesie, w górach. Idziemy sobie na spacer, tak, tutaj szlakiem, bardzo dziki. I na naszej drodze staje niedźwiedź. Jest bardzo blisko. Widzimy, że patrzy w naszą stronę i czujemy strach w tym momencie. Widzimy tego niedźwiedzia, widzimy, że być może zaraz zacznie na nas biec i fizycznie wzrasta napięcie, boimy się i odczuwamy strach. I to jest strach. Jest przed nami obiekt, mamy obiekt, którego boimy się i fizycznie on nam zagraża. Zagraża naszemu dobrostanowi. Kiedy idziemy sobie tą samą ścieżką, nie ma tego niedźwiedzia, ale my myślimy o tym, bo ktoś nas nastraszył, że na tym szlaku możemy spotkać niedźwiedzia, ale nigdzie go nie ma. Idą też tędy inni ludzie, ale my odczuwamy wzrastające napięcie, prawda? Boimy się, to odczuwamy lęk. Lęk jest pewnego rodzaju oczekiwaniem, że spotka nas coś złego, że coś może zagrozić naszemu dobrostanowi. A więc jest to pewne oczekiwanie. bodźca. I przy lęku to, co się dzieje, my odczuwamy niepewność, wzrasta nasza czujność i monitorowanie. My monitorujemy, oczekując, a nie wiemy, kiedy to będzie, że coś zaraz wyskoczy i nam zagrozi. I obie tak naprawdę sytuacje są normalne i naturalne. Ale znowu, w momencie, kiedy lęk, bo to szczególnie tutaj mówimy o lęku, kiedy lęk wpływa w taki sposób na nasze funkcjonowanie, że je zaburza, kiedy czuje cierpienie, to jest moment, aby udać się do specjalisty. I to specjalista diagnozuje, tak, tutaj psychiatra diagnozuje, stawia diagnozę i on jest kompetentną osobą do postawienia diagnozy. To, co my możemy u siebie zauważyć, to momenty, kiedy ja wchodzę w unikanie. Czyli zaczynam unikać jakichś części swojego życia albo jakichś ważnych elementów swojego życia, jak na przykład, nie wiem, wychodzenie do pracy. No, znowu jesteśmy na etapie kryzysu, tak, pandemii, gdzie no, nie wychodzimy, powiedzmy, do pracy, ale wyobraźmy sobie to na potrzeby tutaj tej rozmowy. Boimy się wychodzić z domu, boimy się iść do sklepu, ale w taki sposób, że przestajemy w ogóle wychodzić, nie jesteśmy w stanie zrobić zakupów. Kiedy nasze zdrowie, tak, jeżeli to wpływa na nasze zdrowie, podupada nasze zdrowie, mamy różne objawy somatyczne. Mamy biegunki, zaparcia, wymioty, tak? W sytuacjach, kiedy mamy zrobić coś i czujemy napięcie tak silne, że prowadzi to do duszności, poczucia, że, nie wiem, że umrzemy. Kiedy emocje są tak silne, przeżywanie ich, napięcie jest tak silne, że my unikamy, że wchodzimy w niezdrowe różne reakcje. To jest moment, w którym powinniśmy udać się do specjalisty właśnie w celu zdiagnozowania tego, co się dzieje i pracy nad objawami. No, a więc tutaj jak najbardziej ten moment, kiedy to wpływa na nasze funkcjonowanie w taki sposób, że zmienia je, tak? Zaczynamy unikać, walczyć, czy wręcz rezygnujemy tutaj z jakiejś dużej części swojego życia. A to, co ważne, lęk lubi narastać. Lęk lubi powracać. A więc często jest tak, że nie wiem, na początku boimy się, prawda, kiedy wychodzimy jeździć autobusem. Potem przesiadamy się, nie wiem, na rower, czy dojeżdżamy samochodem. Okazuje się, że nie możemy na przykład wytrzymać w aucie, kiedy stoimy na czerwonym świetle. Potem okazuje się, że nie możemy w ogóle wychodzić już do pracy, bo lęk lubi narastać, przejmować coraz szerszy obszar naszego życia, ale również powracać, tak? Czyli okej, z czymś sobie poradziłem, ale on lubi powrócić. Więc to jest też takie dosyć trudna część pracy z lękiem i w ogóle lęku, ale tutaj podsumowując, moment, kiedy czuję, że cierpię, moment, kiedy czuję, że to wpływa na moje funkcjonowanie, że ja rezygnuję z czegoś, to jest moment, w którym jak najbardziej warto zgłosić się do specjalisty.
Czyli powiedziałaś, że to jest takie trochę oczekiwanie czegoś, co być może nawet się nie zdarzy, tak? Czyli jakby bardziej gdzieś tam w naszej głowie się różne myśli pojawiają, ale z czego się może pojawić, z czego może wynikać właśnie to, że te zaburzenia, że te stany lękowe, zaburzenia lękowe narastają, że one się w ogóle pojawiają. Powiedzmy, no bo tak jak powiedziałaś, każdy gdzieś tam się spotkał z lękiem, ale nie każdy ma te takie zaburzenia lękowe, które już wymagają psychoterapii czy psychiatry.
Wiesz, tak naprawdę to, z czego on się bierze, lęk jest często warunkowany, tak? Czyli jakaś sytuacja, która była związana z jakimś negatywnym afektem, z jakimiś trudnymi emocjami, trudnymi reakcjami z mojego ciała, może zostać powiązana ze sobą bodziec i reakcja, tworząc właśnie później powtarzający się schemat samonakręcającego się takiego błędnego koła lęku. Weźmy jakiś taki najprostszy może tutaj przykład. Zjadłam wiśnię czy czereśnię, tak? I zatrułam się. Miałam naprawdę kiepskie objawy, tak? I moje ciało, mój umysł zapamięta, że po czereśniach, tak zareagowało. A może się okazać, że to nie same czereśnie były tutaj problemem, ale to, że wcześniej zjadłam, nie wiem, jeszcze coś innego, śledzie. No. Ale organizm połączy to z czereśniami. I za każdym razem, jak będę miała zjeść czereśnie, będę odczuwała wyższe napięcie. Mogę unikać, już nigdy do końca życia nie jeść czereśni, ale te błędne założenia nigdy nie zostaną zakwestionowane, czyli zawsze będę potwierdzać to, że tak, muszę unikać czereśni, muszę unikać czereśni. Albo mogę spróbować zjeść, okaże się, że okej, no jednak w sumie to jednak mogę jeść czereśnie, prawda? Ale to, co się dzieje, to to, że my unikamy lęku. Warunkuje się reakcja lękowa i ona się powtarza. Wchodzimy w schemat. Powtarzamy. Jeżeli doznałam, w ogóle na przykład atak paniki, tak naprawdę może się przydarzyć każdemu. To jest pewna nieoczekiwana reakcja naszego organizmu. Wzrasta, prawda? Tutaj napięcie, oddychamy szybciej, mamy poczucie, że zaraz możemy zemdleć, tak? Nie wiem, zwymiotować. Dzieje się, prawda? Coś na takich wysokich, na wysokim poziomie pobudzenia, mocnym. Ale sam atak paniki jak najbardziej może się przydarzyć każdemu z nas. I jeżeli zostanie to skojarzone, prawda, i będzie później powtarzany ten schemat lękowy, że okej, doznałam ataku paniki w tym miejscu, muszę unikać tego miejsca, to zaczynam budować sobie, prawda, ten lęk. Później okazuje się, to co się też w ogóle dzieje, tutaj może dodam, to ja nie muszę sama przeżyć czegoś, żeby sobie zwarunkować, tak warunkować ten lęk, ale mogę zobaczyć coś. Moi rodzice mogą mnie nauczyć, na przykład matka, która ma fobię, tak, czy bo, no może nawet nie fobię, ale boi się czegoś i warunkuje, tak, swoim zachowaniem, modelując, pokazując, że coś jest, prawda, czego się boi, to dziecko nie musi do końca przeżywać tego samego, ale może obserwując, uczyć się. Tak samo my dorośli, mogę zobaczyć, że mój partner, prawda, zrobił coś i to nastąpiła taka reakcja u niego. I ja mogę się bać tego bodźca również. Czyli ja nie muszę sama tego przeżyć, żeby u mnie rozpoczął się ten proces warunkowania lęku, ale ja mogę to zobaczyć u kogoś czy gdzieś i tym samym będę się bała, tak, wykonywać właśnie tutaj różne działania przy tych bodźcach. A więc warunkowanie, ale również funkcjonowanie takie neurobiologiczne, jasne. Nasza biologia też tutaj może wpływać. Często rodzice, którzy mieli wyższy poziom lęku, prawda? No i tutaj pytamy się, tak? Biologia, środowisko, no, czy to jest warunkowanie, czy to jest genetyczne, prawda? Ale u bliźniąt też częściej, prawda? Występowanie jest zaburzeń lękowych. Więc jest dużo tej różnych kwestii dotyczących tego, skąd się bierze właśnie w nas taki lęk, który jest już na poziomie zaburzeń. Ciężko to określić tak naprawdę. Myślę, że tutaj też dużo różnych czynników się na to składa. Kobiety częściej, czy u kobiet częściej jest diagnozowany w ogóle taki, częściej są diagnozowane zaburzenia lękowe. I tu też pytanie, dlaczego? No, z jednej strony hormony, prawda, kobiece, one też mogą tutaj wpływać, te różnice, prawda, tutaj w hormonach. Kobiety częściej, zobacz, są diagnozowane, tak, z zaburzeniami tarczycy. Też to, że kobiety częściej zwracają się po pomoc, też, że inaczej przeżywają, inaczej są dziewczynki uczone tego, jak sobie radzić. Prawda? Chłopcy są tacy troszeczkę, prawda, popychani, no spróbuj, mają poczucie większej kontroli. Dziewczynki nie są uczone tak dużej kontroli jednak społecznie, prawda? Gdzieś tam jest ten przekaz społeczny inny względem kobiet. I to w ogóle częściej na przykład kobiety padają ofiarami przemocy, tak? Więc a sama przemoc również predysponuje do późniejszych zaburzeń lękowych, więc jak najbardziej tak duża ilość różnych czynników wpływających na to, że ciężko określić tak, to przez to właśnie u tej osoby, no, tutaj wytworzyło się zaburzenie lękowe. Mamy dużo różnych tutaj zmiennych. Jak najbardziej, zobacz, u kogoś na przykład atak paniki może zostać wywołany nadmiernym spożyciem kofeiny. Miałam też takie przypadki w gabinecie, gdzie klienci właśnie indukowali sobie sami ten atak paniki nadmiernym spożyciem kofeiny w trakcie pracy. Ale w badaniach, prawda, na przykład podanie jochimbiny również sprawia, że można wywołać atak paniki. Narkotyki, prawda, wszelkiego rodzaju. Więc tak naprawdę ciężko określić jeden tutaj, prawda, powód występowania. Tak, to przez to. Chociaż my bardzo chcielibyśmy to poznać, powiedzieć, okej, okay, przez to właśnie, to jest częścią takiego marzenia często klientów, żeby wiedzieć, okej, okay, to dokładnie przez to ja czuję teraz lęk. Często to nie jest tak oczywiste, ale duża, duża rola warunkowania też.
Czyli biorąc pod uwagę, że jest tak wiele czynników i one są pewnie też u każdego inne i jakby ciężko jest je odnaleźć, no to rozumiem, że postępowanie będzie pewnie podobne, tak? Czyli jakby chodzi mi o to, że podobne na tej zasadzie, że z jednej strony no pewnie jakaś regulacja tego stylu życia, o którym też chciała, żebyś powiedziała, ale dwa, czy właśnie pracujemy gdzieś tam nad podłożem tego lęku, nad, jakby to powiedzieć, jakby zapoznaniem się z tym lękiem, jakby oswojenie, to jest to słowo, którego mi brakowało, oswojeniem tego lęku. Jak się pracuje właśnie pod kątem, no raz, oczywiście stylu życia, ale dwa, tego właśnie typowo psychoterapeutycznego.
Myślę, że to się ze sobą bardzo łączy, styl życia tutaj z taką pracą psychoterapeutyczną, czyli to, co robimy w gabinecie i co klient później globalizuje, co wynosi poza gabinet. Ale myślę, że bardzo ważna jest właśnie taka część psychoedukacyjna, czyli zobacz, lęk, strach jest naturalny, przeżywamy go. Osoby, prawda, które przeżywają lęk, czują się w taki sposób. Twoje objawy, tak, są takie, takie i takie. I zobacz, duża część ludzi, około 5-10% populacji, tak, również ma zaburzenia lękowe. I zobacz, to jest to, to, to i to. No i klient ma poczucie wtedy takiej normalizacji. Okej, ja nie umieram. Ale są na to, prawda, tutaj jakieś nazwy, są na to jakieś protokoły i wie o tym, że nie jest w tym też sam. Skoro wiemy, jak to wygląda, to on ma poczucie, że nie jest w tym sam i że jest tu jakiś proces zdrowienia, wychodzenia właśnie z takich zaburzeń. I myślę, że to, co ważne, to takie tłumaczenie też właśnie, ta psychoedukacja, myślę, że to nawet gdzieś tam na samym początku super ważne. Normalizowanie tego, to, że te reakcje emocjonalne, tak, bo to, co my odziedziczyliśmy po zwierzętach, to właśnie te reakcje walki, ucieczki, właśnie to unikanie, prawda, zastyganie. To wszystko jest naturalne, bo klienci, prawda, gdzieś tam powtarzają unikanie, powtarzają, jest im ciężko też zrozumieć dlaczego, dlaczego tak się boją, dlaczego wchodzą w ten stan unikania. No do tego pcha nas ewolucja, do tego nas pchała całe nasze życie i ona chce, żebyśmy unikali. Umysł chce w ogóle szybkich, jasnych, prostych rozwiązań. Najprostszą reakcją jest uniknięcie. Jeżeli przychodzi klient i mówimy o tym, że w procesie właśnie pracy z lękiem, my chcemy go oswajać z tą emocją, chcemy, żeby on mógł czuć lęk, a jednocześnie na przykład trenować techniki relaksacji, techniki uważności, mindfulness i jednocześnie działał, czyli tak, tworzymy takie eksperymenty behawioralne, gdzie klient przy swoim lęku kwestionuje te założenia wewnętrzne, gdzie umysł mówi: nie, 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 musimy uciekać, a my mówimy: nie, nie uciekaj, zostań przy tym lęku, ja jestem przy tobie, no, i będziemy teraz nad tym pracować. Gdzie umysł ewolucyjnie chce uciec, chce walczyć, on chce na przykład też często ten stan zamrożenia, tak, zastygania. To, co się mówi, okay, on zdębiał ze strachu, prawda? Wryło go w ziemię. Tak naturalnie reagują ssaki, prawda? Przy drapieżnikach. I chociaż wydaje się to nieefektywne, tak jakby, no jak to, no, to nie uciekasz, tylko się zamrażasz, to tak naprawdę jest to pierwsza reakcja i jest super efektywna, ponieważ drapieżniki są najbardziej wyczulone i wzrok jest najbardziej wyczulony na ruch. A więc ofiara najpierw zastyga, potem w razie czego ucieka, a na sam koniec przyparta do muru będzie walczyła. Tak samo my te reakcje odziedziczyliśmy, tak samo jest u nas. Naturalnie dzieje się tak właśnie w naszym organizmie i w tych momentach my czujemy lęk. I to, co my robimy, my chcemy, aby te reakcje, które odczuwa klient przy lęku, zmieniać. Czyli okej, okay, ja mogę być, mogę się poruszać, nic mi nie zagraża, mogę przeciągać swoje ciało, mogę tutaj być. Używamy techniki zakotwiczania, tak? Czyli mogę docisnąć swoje nogi, oddychać, uczymy klienta oddychać w odpowiedni sposób, prawda? Bo też na przykład przy atakach paniki dochodzi do takiej hiperwentylacji, więc nie chcemy, żeby klient dodatkowo się hiperwentylował, prawda? Bo zemdleje. Więc chcemy go uczyć odpowiednich technik oddechu. Chcemy go uczyć odpowiednich technik, na przykład technika relaksacji progresywnej. No, tutaj, gdzie napinam i rozluźniam. Uczy się tego momentu rozluźniania swojego ciała. Budowanie uważności. No, czyli czuję lęk w tym momencie. Okej, okay, on tak wygląda, tak się objawia. Też praca z objawami. Bardzo trudne przy lęku i przy stresie są na przykład objawy jelitowe. No. Zobacz, klienci, tak, pacjenci z IBS-em. To też jest naturalne. Ssak, który ucieka przed drapieżnikiem, opróżnia swój pęcherz, wydala i biegnąc tak naprawdę wypróżnia się, bo te nawet gramy różnicy mogą go uratować. Więc w tym momencie, kiedy on jest w lęku, w stresie, w wysokim napięciu, on nie potrzebuje dodatkowych tutaj obciążeń. Proces trawienia jest prawie zatrzymany. No? On ma walczyć i uciekać. I to samo się dzieje z klientami, to samo dzieje się u nas. Więc te objawy, których często klienci, w ogóle my, wstydzimy się, one są czymś, co pozostało w nas właśnie w etapie ewolucji. Ale do tego też właśnie zachęcamy, tego uczymy na psychoterapii, w trakcie psychoterapii, że ja mogę poprzez uważność, poprzez odpowiednie techniki relaksacyjne być w tym miejscu, być przy swoich objawach, a jednocześnie uspokajać się, wchodzić w odpowiedni poziom pobudzenia, budować nowe działania, wspierać się w tym. Jednocześnie budujemy samoświadomość i poczucie tego, że to, co się dzieje, jest czymś, nad czym mogę, prawda, zapanować. Bo też poczucie kontroli, ono w lęku jest gdzieś tam bardzo niskie. Więc chcemy zwiększać to poczucie kontroli u klienta.
A powiedz, ataki paniki to jest po prostu jakby taki najintensywniejszy ten stan lękowy, czy to jakby rozdzielamy? Czy to jest inna nazwa po prostu?
Mamy zaburzenia paniczne, gdzie występują ataki paniki, ale to zaburzenie charakteryzuje się tym, w ogóle ataki paniki są niespodziewane. I zaburzenie paniczne charakteryzuje się tym, że występują ataki paniki i jednocześnie ja boję się, to jest ważne, ja boję się, że będą występować kolejne. Więc swoje funkcjonowanie podporządkowuję pod to, że boję się, że ja będę miała kolejne ataki paniki. Ale, no i to jest oddzielne zaburzenie w klasyfikacji medycznej, ale są też ataki paniki, które nie są oddzielną klasyfikacją, ale mogą być dołączane, są uszczegółowieniem innych zaburzeń lękowych. Czyli mogę mieć na przykład fobię z atakami paniki i wtedy na przykład bodziec, który wywołuje lęk, jednocześnie będzie wywoływał atak paniki. Mogę na przykład cierpieć na agorafobię, tak? Często się łączy też z atakami paniki. I jednocześnie wtedy właśnie boję się, że w miejscu publicznym, w miejscu takim otwartym, z którego będzie mi trudno uciec, doznam ataku paniki, to będzie jakieś zawstydzające, nikt mi nie pomoże, prawda? Więc jak najbardziej myślę, że ataki paniki tak są bardzo wysoko, prawda? To jest moment, kiedy bardzo wysoko wzrasta napięcie i faktycznie klienci przeżywają bardzo trudne efekty tego napięcia. To jest takie poczucie, gdzie klienci faktycznie fizycznie czują, jakby mieli umrzeć, boją się tego, ponieważ te objawy są tak silne, gdzie to jest, może dochodzić do takiego krztuszenia, dławienia, duszności, właśnie problemów jelitowych wszelkiego rodzaju, prawda? Wymiotów. I to jest taki moment właśnie bardzo wysokiego wzrastania lęku.
I w takich sytuacjach, jak te osoby powinny sobie radzić? Tutaj właśnie jest to, co mówiłaś wcześniej a propos tych stanów lękowych, to tutaj też jakby ma zastosowanie, czy wtedy jakby jest inna jeszcze tutaj jakieś mocniejsze, intensywniejsze rozwiązanie?
Jedno jest, prawda, jak w większości innych zaburzeń psychicznych, jest też możliwość farmakoterapii, prawda? Czyli włączamy farmakoterapię i jednocześnie uczymy przy tym klienta technik właśnie pracy ze swoim napięciem, relaksacją, budowaniem umiejętności wyciszania się. Klienci mają naprawdę różne sposoby, bo to nie jest tak, że my teraz powiemy: OK, to usiądź, prawda, zrób to i wtedy na pewno, nie wiem, schowaj ręce pod nogi, dociśnij. Jest też taka pozycja w psychoterapii opartej właśnie tutaj psychosomatycznej, prawda, gdzie prawą rękę chowam pod lewą pachę, lewą na prawe ramię i prawda, to też jest taka pozycja budująca poczucie bezpieczeństwa, ale nie na każdego to będzie działało. Ktoś potrzebuje wyjść, umyć dłonie, ktoś potrzebuje wsadzić się, nie wiem, na przykład te ręce do zimnej wody, napić się czegoś chłodnego, no, wziąć oddech, wstać, zmienić pozycję. To, co ważne, myślę, to żeby mieć poczucie, że ja mogę się poruszać, bo momenty, w których my jesteśmy w takim zamrożeniu, w takim zamknięciu, jednocześnie nasilają właśnie występowanie w ogóle zaburzeń psychicznych. Osoby, które po jakichś naprawdę dramatycznych wypadkach były transportowane w noszach, właśnie mocno takie zaciśnięte, bez możliwości poruszania się, u tych osób częściej występuje PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, no, czyli zaburzenie właśnie potraumatyczne. I moment, kiedy ja nie mogę tych reakcji mojego organizmu, prawda? Dlatego mówimy: OK, przeciągnij się, zobacz, że możesz to zrobić. Twoje ciało może się poruszać przy tej emocji, tak? To może być w tobie, a ty jednocześnie zobacz, mówisz teraz, patrzysz się, przychylasz głowę, tak? Poruszasz swoimi rękoma, zobacz, że możesz nimi poruszać. Uczymy klienta, że on może działać, on jest w stanie kontrolować swoje ciało w taki sposób.
A czy to jest jakby właśnie zawsze takie działanie objawowe, czy przez to działanie objawowe zmniejszamy jakby tą przyczynę tych objawów, czyli te stany lękowe? No bo z tego co mówisz, to jakby to jest ta reakcja powiedzmy tu i teraz, nie? I czy, no właśnie, jak tutaj, jeżeli chodzi o kwestię przyczyny, czy jednocześnie to będzie nam zmniejszało tą przyczynę, tą częstotliwość tych ataków? Jak to wygląda?
Jasne, wyciszamy. Prawda? Stąd właśnie te eksperymenty behawioralne. Psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli reorganizacja poznawcza, pracujemy z myślami, przekonaniami, a jednocześnie, tak, behawioralna, bo pracujemy, eksperymentujemy behawioralnie, czyli z naszym działaniem. Pracujemy poznawczo, ale też również na działaniach naszych. A więc ja uczę się pracy z myślami, z moją tą częścią poznawczą. Mówimy o pewnych takich, prawda, wewnętrznych, werbalnych zasadach, które tworzą się na podbudowie różnych doświadczeń w naszym życiu, które to ta część mnie, która mówi: nie, nie możesz tego robić, nie musisz tego unikać, nie idź tam, bo na pewno zginiesz, nie idź tam, bo wszyscy pomyślą, że głupio wyglądasz, nie rób tego, bo oni wszyscy się z ciebie śmieją. I pracujemy z tymi przekonaniami. W terapii akceptacji i zaangażowania nazywamy to skonceptualizowanym ja. same przekonania i samo skonceptualizowane ja, czyli takie wewnętrzne zasady tego, co ja mogę, nie mogę, co muszę robić, jaki ja jestem, jaki jest świat, nie wiem, niebezpieczni, jacy są inni ludzie, nie jest niczym złym. Trudność jest w tym momencie i nasze cierpienie pojawia się w tym momencie, kiedy my wchodzimy w fuzję, łączymy się i żyjemy według tych zasad. Ja nie mogę na przykład występować publicznie, bo wyglądam głupio. Ja nie mogę występować publicznie, bo wszyscy się będą śmiali, przepraszam, ponieważ nie, w trzeciej klasie, kiedy występowałam na jasełkach, prawda, to coś się, nie wiem, coś się zdarzyło i wszyscy się mieli ubaw, prawda, ze mnie. To zostało włączone, zintegrowane. Powstała zasada pod tytułem: nie mogę występować publicznie. I my pracujemy, chcemy to przeorganizować, chcemy powiedzieć: okej, okay, przetransformować, chcemy pokazać: możesz to robić, tak? Jest ta część ciebie, która mówi takie rzeczy, ale możemy, prawda, tutaj poprzez pracę poznawczą budować nowe też takie doświadczenia poznawcze, ale też to, w jaką my wchodzimy relacje z tymi historiami na nasz temat, które produkuje nasz umysł. I jednocześnie budujemy nowe doświadczenia poprzez eksperymentowanie właśnie z działaniami. Przy lęku możemy też modelować w gabinecie. Kiedy na przykład są klienci z fobiami, tak, to możemy to modelować, pokazując: okej, okay, zobacz, ja to robię, tak, a jednocześnie czuję się okej, okay, czuję się dobrze, tak, nie doznałam ataku paniki. Więc jest szereg różnych możliwości, oczywiście ze wszystkich nie zazwyczaj korzystamy, łącząc, przynajmniej, prawda, gdzieś tam ja tak robię, łączę różne możliwości, różne techniki, różne narzędzia, aby klient miał szeroką tej gamę możliwości tego, jak on może działać. Bo to, co docelowo chcemy, to my chcemy, żeby klient był elastyczny. Bo to, że klient poradzi sobie z jednym wycinkiem fobii, tak, i on przestanie się bać, nie wiem, psów, to nie znaczy, że po wyjściu on nie zacznie bać się na przykład krwi, czy nie zacznie bać się wychodzić z domu, nie zacznie bać się ludzi. I dlatego my nie pracujemy tylko i wyłącznie na tej jednej przestrzeni, ale budujemy elastyczność klienta, czyli taką umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. A więc docelowo to ta praca, ona też się przekłada na różne aspekty życia. Klienci zauważają, że na przykład w relacjach, tak, funkcjonują inaczej, że poprawia się ich funkcjonowanie w relacjach, w pracy, nie wiem, relacji z dzieckiem, nie wiem, przyszli, prawda, na samą psychoterapię pracować nad na przykład lękiem, a okazuje się, że to wpływa na różne aspekty ich życia, tak? Odnajdują nowe wartości, zaczynają się rozwijać zawodowo. Więc jak najbardziej zauważam, że praca nad czymś tak dla nas zdrowym, jak elastyczność psychologiczna, przekłada się na różne aspekty naszego życia. I myślę, że to jest w tym najcudowniejsze, tak naprawdę.
Jak elastyczność metaboliczna, na czym nam zależy w dietetyce, tak mi się skojarzyło
Okej,
od
okay,
razu.
super, dokładnie.
Naprawdę. I tutaj bardzo podobnie to też można naprawdę porównać. Natomiast tak, czyli tutaj ta praca na kilku poziomach i jakby z tego, co zrozumiałam, poniekąd budujemy siebie na nowo, te swoje postawy, tak, na nowo, co jednocześnie daje nam też możliwość czerpać więcej z życia pewnie też często, czy właśnie tak jak powiedziałaś.
Jasne. No, bo tak naprawdę w ogóle terapia akceptacji i zaangażowania skupia się na tym, aby my nie chcemy zmieniać, nie wiem, tego, jacy jesteśmy, naszych myśli, naszych emocji, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Poświęcanie energii na to, żeby nie myśleć, no tak jak przykład, nie myśl o różowym słoniu. Okej, okay, teraz każdy będzie myślał o różowym słoniu, prawda? Jak wygląda różowy słoń? A teraz zapomnij w ogóle na przykład, że istnieją żyrafy. Zapomnij, jak wygląda żyrafa. Tak? W ogóle nie pamiętaj, jak wygląda żyrafa. Okay? Masz zakaz myślenia o niej. Oczywiście jest to nierealne. Tak samo jak nierealne jest przestać coś czuć, tak? Czy wywołać w sobie, no nie wiem, teraz, prawda, ja tutaj, nie wiem, staję przy tobie i mówię: pokochaj tą osobę, prawda? Pokochaj tego mężczyznę. Przykładam ci, no nie, jakąś broń, mówię: no, pokochaj, pokochaj. No nie jest to realne, prawda? Może poczujesz strach. Ale nie jesteśmy w stanie zmienić ani naszych, prawda? Tutaj emocji, nie odczuwać ich, ani nie jesteśmy w stanie nie myśleć. Walczymy z myślami, to jest nieużyteczne. A to, co my chcemy, to chcemy, aby w drodze naszego życia budować takie działania, które prowadzą mnie do wartości, do takiego życia, jakim chciałabym żyć. Czy jednocześnie mogę się bać, ale na przykład brać udział w konferencji, bo to dla mnie ważne. Czy mogę się bać, ale jednocześnie wyjść na spacer z bliskimi? Czy mogę czuć złość, ale jednocześnie dbać o jakąś bliską osobę? Czy może być we mnie to wszystko? Czy mogę mieć te myśli, ale jednocześnie, czy mogę żyć taką pełnią życia, jaką chciałabym żyć? I wiem, że brzmi to tak, okej, no super, no tak, wszystko ekstra, ale jak to zrobić? I tutaj na to też mamy techniki, oczywiście oswajania, otwierania się, akceptacji. Używamy wiele technik właśnie mindfulness, uważności, takiego budowania poczucia, że jestem czymś więcej niż moje myśli, jestem czymś więcej niż historia mojego życia i mogę wchodzić w defuzję, czyli oddzielać, robić przestrzeń między tym, co w mojej głowie, a tym, czym jestem, i działać w tym kierunku, w którym chcę iść. Czyli budować takie życie witalne, życie, które według mnie jest życiem autentycznym. Co nie znaczy, że nie wiem, przez to każdy powinien chodzić na spacery, nie wiem, żyć w taki sposób, trenować jogę. Nie wiem, ja nie wiem, czy takie życie jest odpowiednie dla wszystkich. Ale to, co ważne, to to, że my w psychoterapii chcemy budować takie życie autentyczne dla klienta. On ma być autentyczny według siebie samego i żyć autentycznym życiem dla niego. Więc on nie ma wychodzić po psychoterapii jak odciśnięty, tak, od foremki, bo ja uważam, że tak się powinno żyć, tylko tak jak on czuje, że jest to odpowiednie dla niego. I to też jest etap budowania, często późniejszy, takich działań w kierunku wartości, w kierunku tego, co dla mnie ważne. Bo klienci też często mylą na początku wartości z takim poczuciem, mówią, okej, okay, to dla mnie jest ważne to, żeby być zawsze szczęśliwym. Chciałabym być zawsze szczęśliwa, chciałabym nie czuć lęku, co oczywiście jest marzeniem, jest iluzją, ale nie jest realne. Tutaj bardzo często podawany też przez aktowców taki przykład, okej, okay, gdyby cały czas świeciło słońce i zawsze była, nie wiem, taka temperatura 20 parę stopni, non-stop słońce, piękna pogoda, okej, okay, ale czy nadal mogłyby rosnąć rośliny? Czy gleba dostawałaby odpowiednich tutaj, odpowiednią ilość wody? No nie, prawda? Gdyby, okej, okay, super, byłaby zawsze piękna pogoda, ale nie byłoby deszczu, który sprawia, że rosną rośliny. Może wszystko by, prawda, wyschło i tutaj, nie wiem, umarło, prawda? Cała zieleń. Przestałoby być tak pięknie po czasie, może, prawda? Wszystko pokrywałaby sucha ziemia. I tak jest z naszymi emocjami. Chcielibyśmy cały czas czuć szczęście, ale to nie jest realne, nie jest też użyteczne, nie jest takim prawdziwym przeżywaniem życia. Smutek, złość, gniew, to wszystko jest naturalne i również potrzebne dla naszego życia.
Czyli to jest takie też uwalnianie potencjału danej osoby, prawda? Poniekąd. A powiedz
Jasne.
Mi... A powiedz mi, bo wspomniałaś też w międzyczasie o tej farmakoterapii, że ona czasem może być konieczna. Rozumiem, że tymczasowo być może, czy być może na zawsze. Jak ona ma działać? W jaki sposób ona może być właśnie wsparciem i dlaczego czasem może być koniecznością?
Wiesz co, ona, farmakoterapia pozwala na przykład klientowi, szczególnie na przykład przy atakach paniki, wyciszać właśnie te ataki paniki, poprzez co my możemy pracować z klientem i budować takie poczucie, okej, zobacz, w tej sytuacji nie wystąpił atak paniki, możesz tego próbować, jednocześnie czujesz tak niższy poziom lęku i zobacz, możesz tego próbować. To nie jest tak, że farmakoterapia sprawia, że ja nie czuję lęku, ale używamy, znaczy psychiatrzy używają różnych, prawda, tutaj leków, które są wsparciem. To, jaki lek zostanie użyty, zapisany, oczywiście zależy od lekarza. I to on o tym gdzieś tam decyduje, proponuje, rozmawia z klientem, z pacjentem. Oczywiście tutaj jest to dialog swego rodzaju. I jak tak naprawdę mamy tutaj duży wybór leków. Są to leki z grupy SSRI, tak, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SNRI, wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, ale mamy też na przykład, no, może, okay, może nie wchodźmy w to, bo jest tego dosyć sporo, a myślę, że to, jaki lek zostanie zapisany, zależy od po pierwsze lekarza, pacjenta i jest to bardzo zindywidualizowane, więc jak najbardziej myślę, że to kwestia postawienia odpowiedniej diagnozy i też sprawdzania. Nie każdy pacjent będzie reagował odpowiednio na każdy lek, tak? Jeżeli, nie wiem, zalecany jest na przykład w jakimś przypadku, tak, SSRI, ale on będzie źle reagował na to, można te leki, prawda, gdzieś tam zmieniać. Są używane naprawdę gdzieś tam benzodiazepiny, przeciwhistaminowe leki. Mamy tego naprawdę gdzieś tam sporo. Koniec końców ma to sprawiać, że klient poprzez to, że obniża się właśnie to częstotliwość występowania ataków paniki, tak silnego lęku, on może eksperymentować i sprawdzać, że może budować nowe działania. Może kwestionować te błędne założenia, dysfunkcyjne założenia, że nie może na przykład wychodzić, tak, poza swoje mieszkanie.
Czyli bierzemy te leki, ale jednocześnie pracujemy nad poprawą. To trochę tak
oczywiście.
Znowu porównam do insulinooporności na przykład, gdzie bierzemy leki na poprawę, powiedzmy, te hipoglikemizujące, na poprawę stabilności cukru we krwi, ale jednocześnie musimy poprawić nasz styl życia, bo te same leki jakby one nie zmienią tego, nie zminimalizują tak bardzo tego ryzyka, powiedzmy, cukrzycy, że do niej na przykład nie dostaniemy. Tak sobie przyłożyłam, bo myślę, że to chyba dość podobne, prawda?
No jasne, czy, no tutaj też jest kwestia, też powiedziałabym, to zależy, jaki typ leku jest zapisany, ale uważam, że zawsze jednak psychoterapia powinna być, nawet jeżeli tutaj zaleceniem podstawowym jest farmakoterapia, to uważam, że drugim, prawda, obok tym zaleceniem podstawowym powinna być psychoterapia, ponieważ ona uczy, prawda, tutaj jak działać w tej przestrzeni, być może co zmienić, co zrobić. Bardzo uważam, że jest to jednak ważne i okej, nie dlatego, że jestem psychoterapeutą, ale dlatego też, że sama to przeszłam, wiem, jak to wygląda, mam doświadczenia moich bliskich, mam doświadczenia, prawda, moich pacjentów i no, gdzieś tam jednak jest to wsparciem.
No też z tego, co przynajmniej rozumiem, to te leki pewnie no, będą jednak działały objawowo, a ta psychoterapia będzie też działać przyczynowo tutaj, prawda? Więc no, wydaje mi się, że tutaj same leki, no właśnie, mogą być tylko tym jednym elementem. A powiedz mi, bo w takich sytuacjach podejrzewam stany lękowe, ataki paniki, ale i też ta wcześniejsza nasza rozmowa generalnie o tym obciążeniu psychicznym związanym z chociażby z sytuacją pandemiczną. Jednak sprzyja nadużywaniu używek albo generalnie sięganiu po nie. I jak to się ma właśnie w sytuacji tych stanów lękowych, ataków paniki, czy to nasila, czy to być może właśnie tłumi, jaki to ma związek? Zwłaszcza mi chodzi o alkohol, ale możemy oczywiście też poruszyć inne używki.
Jeżeli mam tutaj skorzystać z tego efektu pierwszeństwa zapamiętywania, to powiem, to jest nieużyteczne na wstępie, ponieważ znowu, jasne, mamy różne, prawda, tutaj używki, mamy różnego rodzaju narkotyki, niektóre będą rozluźniać, będą prawda, tutaj wprawiać nas pewnego rodzaju rozluźnienie, niektóre będą bodźcować, będą gdzieś tam aktywować to, prawda, to napięcie, mogą aktywować napady paniki, lęk, wzmagać, prawda, tutaj, ponieważ wpływają na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, więc jak najbardziej narkotyki mogą wzmagać czy w ogóle wywoływać właśnie zaburzenia lękowe, ataki paniki i właśnie warunkować potem to. Jeżeli coś wzięłam, coś mi nie służy, okej, powinnam to odstawić. Czy to są leki? Oczywiście leków nie odstawiamy samemu, idziemy do lekarza, prawda? Ale narkotyki, prawda? Nie powtarzamy tego, nie próbujemy. Myślę, to jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ nie wiemy, jak dany narkotyk wpłynie, jak dana używka wpłynie na nasze funkcjonowanie. Nie jesteśmy tego świadomi, nie wiemy, eksperymentujemy, prawda? Aczkolwiek wiemy, że wpływa na właśnie funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i może wywoływać nie tylko zaburzenia lękowe, ale wszelkiego rodzaju inne zaburzenia psychiczne, więc jak najbardziej narkotyki, tak, używki mogą wpływać. Z alkoholem jest pewna tutaj trudność, ponieważ on niby iluzorycznie obniża poziom lęku, to znaczy wprowadza nas w stan pewnego relaksu, tak? Cały czas tak mówię, to jest chyba najtrudniejsze, ponieważ to prowadzi do uzależnienia właśnie. Ponieważ jeżeli ja przeżywam coś trudnego, napiję się i czuję pewnego rodzaju ulgę, to buduję schemat dysfunkcyjnych zachowań. Picie alkoholu, to też zobacz tutaj, Daria, kwestia myślę, że z twojej działki, jak alkohol wpływa na przykład na insulinę, na wahania insuliny, a to może wpływać później na wywoływanie na przykład ataków paniki, czy właśnie poczucia lęku, prawda? Tutaj insulina. Czyli okej, spada, prawda, poziom lęku, ale trzeźwieje i w tym momencie, czy to jest, prawda, gdzieś tam z odstawienia, czy to są różne takie fizjologiczne sprawy, które dzieją się w ciele, prawda? Tutaj myślę, że tutaj też twoja taka działka tego, co się dzieje, kiedy ja piję alkohol i jak to potem może wpływać właśnie na nasilenie, czyli okej, spadnie, ale docelowo potem może się nasilić. Co więcej, bardzo trudna rzecz, mogę budować takie asocjacje, mogę budować warunkowanie w sobie, czyli okej, biorę, tak? Coś mi pomaga, ale jednocześnie uzależniam się. Czy chcę budować swoje życie w taki sposób, gdzie jedyną możliwością na zrelaksowanie się, na poczucie chwili ulgi będzie to, że ja sięgam po alkohol i właśnie w taki sposób działam. Jak to wpływa na moje życie? Czy mogę w tym przypadku żyć takim życiem, jakim chciałabym żyć? Jak to wpływa na moje relacje? Więc to jest taki cienki lód, prawda? Ponieważ niektóre z tych używek, one będą wpływały na to, że lęk będzie, prawda? Okej, obniżał się, ale jest to bardzo niebezpieczne, prawda? Tym bardziej jest to niebezpieczne w tym przypadku.
I tak jak wspomniałam na początku, ja robiłam dwa odcinki właśnie na temat niepokoju, tak właśnie od strony tego stylu życia i właśnie cytowałam takie badanie, które pokazywało, że te uczucie niepokoju się tego lęku nasilało się w momencie odstawienia u osób, nawet u osób uzależnionych od alkoholu, które po prostu przestały pić, nie? I wtedy było najgorzej. To jest podobnie jak z bezsennością, która się pojawia u osób niepijących alkoholików na przykład, którzy gdzieś tam ten problem pojawia się dopiero po odstawieniu. I podobnie jest właśnie w tej sytuacji, z tego co widziałam te badania.
Czyli to jest budowanie iluzji, tak? On spadnie na chwilę, znowu i umysł będzie do tego ciągnął, on będzie chciał, bo to znowu jest szybkie, tak? Łatwe, natychmiastowe. Umysł nie będzie patrzył długofalowo, ale dlatego jesteśmy my tutaj, żeby wiedzieć, że długofalowo to będzie budowało, prawda, coś trudniejszego dla mnie. Więc no to jest ta pułapka, prawda? Budowania sobie takiego poczucia, że ja się relaksuję tylko wtedy, kiedy się napiję, na przykład.
A generalnie możemy tak stwierdzić, że osoby właśnie ze stanami lękowymi, atakami paniki, generalnie gdzieś tam w danym momencie z większymi zaburzeniami tutaj, być może ze strony zdrowia psychicznego ogółem, czy takie osoby są bardziej skłonne do uzależnienia?
Wiesz co, no zobacz, to jeżeli one zobaczą, prawda, to połączenie, to jasne, to jest, wiesz, jeżeli cały czas czuję niepokój, jak, prawda, tutaj w zaburzeniach z lękiem uogólnionym, gdzie ja, lęk uogólniony to jest takie zaburzenie, gdzie ja cały czas czuję niepokój, on dotyka różnych sfer mojego życia, to jest takie ciągłe martwienie się i ja napiję się czegoś albo wezmę coś i to sprawi, że poczuję ulgę, gdzie jestem zmęczona, gdzie mam problemy ze snem, jestem poddenerwowana cały czas. I dostanę, prawda? Wezmę coś, co sprawi, że poczuję chwilową ulgę, to jest ważne słowo, chwilową ulgę, to ja mogę do tego dążyć, mężczyzna, to jest nęcące, ale jednocześnie to buduje dysfunkcyjne zachowania. Więc jak najbardziej tak, łączą się zaburzenia lękowe z depresją, często właśnie z nadużywaniem alkoholu, z nadużywaniem właśnie tutaj różnego rodzaju używek.
No dobra, to powiedz w takim razie tak dla odmiany tych alkoholu, tych używek, co możemy robić? W sensie oczywiście ty powiedziałaś już teraz dużo, ale chodzi mi tutaj o taki nasz styl życia, bo dążę tutaj do, może do tej medytacji, może właśnie tak wspomniałaś te spacery, jakby, czy są takie rzeczy według ciebie, takie realne, które możemy wprowadzić tu i teraz. Powiedzmy nawet ktoś nas ogląda, nie jest jeszcze w psychoterapii, wyłącza i wie już, że chciałby się zapisać na psychoterapię, ale on chce działać już na przykład, nie? Co mógłby spróbować wprowadzać w swoim życiu, jednocześnie pamiętając o tym, że ta psychoterapia naprawdę jest takim game changerem tutaj.
Ruch okej, okay. Zaplątałam się, bo już chciałam wszystko naraz tutaj powiedzieć, ale naprawdę dieta i ruch, sen, jak najbardziej, takie holistyczne podejście do dbania o siebie. Ruch na średnim takim poziomie, prawda, takiego, tutaj nie mówimy o katowaniu się, bo to też jest często element no, zaburzeń, gdzie my unikamy, ale taki, prawda, spacery, czy właśnie yoga, tai chi, wszystko, co też rozciąga, co otwiera ciało. Super właśnie tutaj takie elementy jak wytrzęsanie, tak? Gdzie ja trzęsę swoim ciałem. Z tego też korzysta metoda TRE, gdzie w ogóle jak widzimy, no znowu do tego wrócę, warto oglądać National Geographic, prawda? Tutaj na przykład, nie wiem, zwierzę, które uciekło przed drapieżnikiem, ono ma takie drgania, wchodzi w takie drgania. Dlaczego? Ponieważ ta przemiana metaboliczna, prawda, tych wszystkich tutaj rzeczy, które zadziały się w trakcie lęku, stresu, ucieczki, trzeba tą energię teraz z siebie tutaj wytrząść, trzeba to uwolnić. I na tym polega też tre, ale taniec, prawda, trzęsenie, tai chi, takie elementy jogi, pilates, praca na powięziach, praca z fizjoterapeutą, ale rozciąganie, prawda, szczególnie rozciąganie miednicy, otwieranie miednicy, ćwiczenia z miednicą, prawda? Tam, gdzie często gromadzi się, powiedzmy, tak? Używamy tutaj takich sformułowań dostępnych dla nas wszystkich, gdzie gromadzi się ten stres, prawda? To napięcie, więc rozluźnianie. Rozluźnianie szczęki, takich miejsc w ogóle twarzy, prawda? Robienie jakichś dziwnych min, gdzie ja oczywiście ostrożnie, jeżeli ktoś ma problemy ze szczęką, to tak, ja sobie zrobiłam problemy ze szczęką właśnie. Więc, prawda, rozluźniamy siebie tutaj, na tym też bazujemy, prawda, tutaj w tych wszystkich metodach, gdzie chcemy pracować z ciałem, ale również dieta. Tutaj nie będę wchodziła, prawda, bo ja jestem laikiem.
Śmiało.
Ale, prawda, odpowiednia ilość wody. Dario, na pewno wiesz o tym, prawda, jak to wszystko, myślę, że to ty jesteś tutaj ekspertem, mogłabyś się o tym mówić godzinami, prawda, jak ważna jest dieta w takim dbaniu o siebie. No, sam przykład, jeżeli jestem głodna, jeżeli piję kawę, no to jasne, prawda, no ten poziom napięcia będzie wyższy. Skoki insuliny, nieodpowiednie, czy w ogóle brak jakiejkolwiek suplementacji, na przykład magnezu, to wszystko będzie gdzieś tam. Więc na pewno zadbanie o swoją dietę, sprawdzenie, jak to wygląda, jak ja w ogóle funkcjonuję w ciągu dnia, dbałość o sen, na pewno przesuwanie tej godziny zaśnięcia, prawda, wcześniej przeglądanie Instagrama, internetu, świecenie sobie w twarz tutaj niebieskim światłem też nie będzie użyteczne, a jednocześnie, kiedy zadbamy o sen, jak najbardziej zadbamy o różne elementy tym samym naszego życia. Ale zwrócenie się do bliskich, w ogóle bliskość, tak? Jeżeli mamy taką przestrzeń, rozmowa z kimś, otwieranie się, korzystanie ze swoich zasobów. Jeżeli bym chciała zapisać wszystkie swoje zasoby, mogę zrobić takie ćwiczenie, gdzie wypisuję sobie cały alfabet, po kolei każdą literę i do każdej litery chcę zapisać coś, tak? czyli słowa rozpoczynające się na daną literę, które mnie budują, które napełniają mnie energią, które czuję, że są dla mnie zdrowe, witalne. Na przykład, nie wiem, jak ćwiczenie jogi, oglądanie czegoś na YouTubie. Nie wiem, jak najbardziej. Są filmy, te ASMR, prawda, gdzie tam, ja nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, ale ja bardzo lubię to oglądać, mnie to uspokaja, jak ktoś coś pakuje albo robi jakieś rzeczy. Ale również, nie wiem, na przykład jedzenie czegoś, rozmowa z kimś bliskim, czyli zaglądam do swoich zasobów, do tego, co mam teraz, ale otwieranie się, nawet jak mówiłyśmy, spacery, więc myślę, że te podstawy, ruch, dieta, no i to niekoniecznie musi być od razu dieta, ale zwrócenie się do takich podstaw zdrowego odżywiania, dbałość o sen, to jak najbardziej myślę, że to są takie podstawy, od których mogę zacząć.
A powiedz, tak jak wspomniałaś o tych social mediach generalnie w kontekście nie przyglądania przed snem, tak od razu pojawiło mi się pytanie, jak generalnie nasze życie aktualnie z social mediami, z Instagramem, te nasze porównywanie się i tak dalej, czy to wszystko też wpływa na nasilenie stanów lękowych, na nasze samopoczucie na co dzień, jak tak, być może z Twojego doświadczenia, być może z prac naukowych?
Już tak, prawda? Jeżeli jest, szczególnie jeżeli jest podatność, prawda? Jeżeli ktoś jest podatny, czyli jeżeli ktoś już wyjściowo ma wyższy poziom sztywności psychologicznej, szczególnie tutaj zdecydowanie sztywność psychologiczna jest takim predyktorem zaburzeń psychicznych i gorszego funkcjonowania. Na przykład tutaj badania najnowsze na temat właśnie pandemii dotyczyły tego, że osoby, które wyjściowo miały wyższy poziom sztywności psychologicznej, gorzej funkcjonują. Czyli im wyższy poziom sztywności, im wyższy poziom neurotyczności, im już wcześniej przeżyte kryzysy, czy im większa fuzja, złączenie, sklejenie z właśnie takim wewnętrznym obrazem siebie pod tytułem jestem niewystarczająco dobra, czyli fuzja ze skonceptualizowanym ja wewnętrznym, gdzie ja jestem tak mocno połączona z tym, prawda? Tego właśnie uczymy też na psychoterapii, czyli defuzję, mówiliśmy o tym, to im sztywniejsza jestem w tym, tym trudniej mi takie rzeczy przeżywać. I kiedy wchodzę, prawda, na Instagrama, odpalam social media i widzę to wszystko i jest mi na przykład trudno przeżywać moje emocje i jeszcze, prawda, gdzieś tam mocniej w tym sztywnieniu, mówię, tak, coś tam, prawda, tutaj denerwuję się, czy płaczę, uważam, że jestem niewystarczająco dobra, że wszystko potwierdza te moje wewnętrzne zasady, które są dla mnie dysfunkcyjne. Uff, prawda, no tak, może to na nas źle wpływać. Ale też tutaj, wiesz, bo to brzmi tak trochę dramatycznie, ale jednocześnie, wiesz, nie musi to być aż takie. Myślę, że każdy może przeżywać jakiś dyskomfort w social mediach. No, jest naprawdę gdzieś tam sporo różnych rzeczy. Myślę, że każdy znajdzie coś, co go wkurza czy denerwuje. I to jest całkowicie normalne. I tutaj przestrzeń do budowania takich zdrowych doświadczeń. Mogę kogoś zablokować, mogę kogoś usunąć, mogę przestać kogoś obserwować i to też będzie zdrowe.
Tak, to jest bardzo ważne, myślę, i też należy o tym pamiętać. Proste narzędzie, a może nam zapewnić zdrowie psychiczne, chociażby nawet na jakiś czas można to, powiedzmy, w danym momencie, nie wiem, nie czuję się okej, oglądając fitness konta, albo nie wiem, oglądając konta kogoś, kto robi coś tam, co akurat jest w aktualnie moim, nie wiem, problemem, czymś, co mnie stresuje i blokuje, jeżeli to oglądam. To, że my to teraz, powiedzmy, właśnie odfollowujemy, no to nie znaczy, że nie możemy potem tego wrócić, prawda? Kiedy już sobie poradzimy,
oczywiście,
czy będziemy w innym etapie, więc warto o tym pamiętać, jest takie uwalniające, a jednak dość takie proste i do zrobienia na teraz, prawda?
Jasne, bo to prawda, nie same social media są bodźcem awersyjnym tak naprawdę, ale funkcja, jaką pełnią, czyli to nie fit konto, prawda,
tak,
jest
tak,
samo
tak,
w sobie jest problemem, ale to jaką funkcję pełni, kiedy ja przy tym jestem. Bo jeżeli to jest przestrzeń do tego, że ja potwierdzam swoje dysfunkcyjne założenia o tym, że jestem niewystarczająco dobra, patrząc na tę osobę, to tutaj jest inna funkcja tego bodźca, bo co robi tak naprawdę to skonceptualizowane ja. Nakładamy takie okulary przekonań, że na przykład jestem niewystarczająco dobra i patrzę na wszystko przez te okulary i to transformuje bodźce. To sprawia, że bodziec, który jest neutralny, powiedzmy, tak, staje się dla mnie awersyjny, bo poprzez pryzmat, poprzez właśnie patrzenie na to, poprzez pryzmat moich przekonań, ja widzę, że to jest zagrażające dla mnie.
To jest bardzo ważne, to też co powiedziałaś w tym takim kontekście, że to nie jest złe, tylko to jest kwestia nas i naszego podejścia w tym, prawda? Bo gdzieś tam teraz też w całym nurcie, tym ciało pozytywnym, powiedzmy, o czym też ostatnio nagrywałam odcinek, tutaj go gdzieś tam podlinkuję, jak będziecie chcieli zobaczyć. I jakby tutaj znowu, no, czy złe jest to, że ktoś na przykład lubi się, wiesz, nie wiem, bawić swoim ciałem w tym kontekście, że na przykład chce sobie budować sylwetkę. To nie jest nic złego. Złe jest, znaczy złe, nie złe. Tylko problemem jest właśnie, tak jak powiedziałaś, kiedy nam to coś robi, to wtedy jest to problemem. A nie problemem jest samo w sobie to, że ktoś na przykład się tym być może właśnie dobrze bawi, prawda? Bo jeden będzie potrzebował w danym momencie popatrzeć na kogoś, kto jest w jakiejś tam dyscyplinie, bo jemu to w danym momencie do życia jest potrzebne, bo umówmy się, gdzieś tam kwestia dyscypliny takiej świadomej jest ważna w życiu, a drugi potrzebuje akurat kont tak zwanych ciało pozytywnych, o łagodności, akceptacji tego, że jesteś taka, jaka jesteś, jest okej, okay, nie musisz wcale cisnąć, nie musisz, wiesz, walczyć. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby nie popadać w te skrajności, tylko zrozumieć, że to zależy od tego, w jakim stanie ty jesteś i co tobie to robi, prawda?
Jasne, prawda, bo zobacz, nie musi, to też jest, to jest znowu jakieś takie dysfunkcyjne przekonanie, prawda, że muszę być albo, albo. A jak najbardziej mogę być czasem taka, mogę być czasem taka. My możemy wchodzić też w fuzję z pewnymi pozytywnymi obrazami siebie, tak? Muszę być zawsze niezależna, muszę być zawsze ciało pozytywna. Okay? Ale i kiedy tak nie jest, co jest też naturalne, to może się budować właśnie takie poczucie lęku, dyskomfortu. No jak to? Przecież ja jestem taka akceptująca, a tutaj mam takie myśli, że ja nie akceptuję czegoś. I mówimy, Boże, to ja jestem nienormalna jakaś? Nie, to jest normalne. Wszyscy mamy trudne myśli w naszej głowie, wszyscy mamy naprawdę czasami dziwne myśli w naszej głowie, ale to nie definiuje nas jako ludzi, to nie sprawia, że jesteśmy albo, albo. Bo to, co się często dzieje, to myślimy, że kiedy pojawia się taka myśl, to my jesteśmy właśnie tacy. Koniec, kropka. A kiedy pojawia się inna myśl, to jesteśmy właśnie tacy. No, więc tutaj jak najbardziej my wchodzimy w fuzję z różnymi rzeczami. Możemy też wejść w fuzję z ciałopozytywnością. Albo fuzję z myślą, że jestem silna. Brzmi okej, prawda? Tak coachingowo to już w ogóle, że jestem silna. Jestem taka zmotywowana. Ale kiedy przyjdzie moment, że na przykład będę potrzebowała poprosić o pomoc, a ja będę w fuzji, będę sklejona z tym poczuciem, ja jestem silna i będę poprzez pryzmat tego patrzyła na siebie, to ja mogę nie poprosić o pomoc w odpowiednim momencie. Mogę poczuć ogromny dyskomfort i przez to cierpieć. Tak? Czyli jak najbardziej zobacz, że moment, kiedy my się przyklejamy i sztywniejemy przy czymś, jest momentem tego cierpienia tak naprawdę.
Pięknie ubrałaś w słowa to, co gdzieś tam od jakiegoś czasu mam w głowie właśnie a propos tej skrajności i właśnie bardzo, bardzo fajnie posłuchać Ciebie, jak mówisz o tym profesjonalnymi określeniami i tutaj wiesz... Mam, bo jakby my jako ludzie mam wrażenie, że mamy tą tendencję do wpadania w skrajności, w etykietowanie i właśnie też mam wrażenie, że ta fuzja, o której mówisz, to mi się skojarzyło to słowo etykieta, czyli że jeżeli ja sobie dam etykietę, to okej, teraz jestem na diecie wegańskiej, na przykład jakby to już abstrahując od kwestii zdrowotności, nie? No nie wiem, czy dam sobie etykietę, tak jak powiedziałeś, że jestem, nie wiem, ciało pozytywna i jakby nie chcę wchodzić, bo zaraz, bo każdego mogę tutaj, nie chcę, znaczy inaczej, nie chcę kogoś tam urazić tym, co powiem. Natomiast dając sobie taką etykietę i w danym momencie, jeżeli czujemy, że w zgodzie z nami jest zrobić coś innego, co nie pasuje do tej naszej etykiety, to mam wrażenie, że to może rodzić ogromną frustrację, co zresztą myślę, że można zaobserwować właśnie u osób, które silnie gdzieś tam idą jakąś ideologię, etykietowanie się i ta frustracja, być może jakiś wewnętrzny konflikt, coś w tym stylu.
Jasne. Czujemy dyskomfort. Zobacz, bo jeżeli ja buduję w sobie takie przekonanie, mówię o tym teoria ram relacyjnych, że Właśnie język nadaje często, symbolika języka nadaje cierpieniu naszym. Jeżeli nie jestem taka jak, jeżeli jestem inna niż, kiedy wchodzi moment porównywania, pojawia się cierpienie. Jeżeli ja mam być zawsze, dobra, keto, ja teraz będę używała tych słów, a na przykład zjem coś, co nie jest keto, i ktoś powie, no to zobacz, to jak to? To ty nie jesteś keto. To jak ty to oszukujesz? Ja wtedy poczuję ogromny dyskomfort, bo powiem, no tak, bo jak coś powiedziałam, to muszę taka być. No, patrzę przez pryzmat, prawda, tych zasad wewnętrznych, werbalnych, które transformują właśnie tej bodźce i pokazują mi, no nie, no to jak ja będę inna, to będzie źle. I te zasady, one wciągają mnie w takie sztywne ramy, sprawiają, że ja buduję sobie klatkę z przekonań, że taka muszę być i poza to nie mogę wyjść. No, że jak tylko wyjrzę, to już będę, już w tym miejscu to już nie jesteś taka. I ja cierpię, pojawia się dyskomfort, tak? Bo jestem w fuzji, połączona z tym przekonaniem, że mam być taka i koniec, kropka. Co jest trudne, bo trwanie tylko w jednym miejscu, bycie w takim napięciu jak na linie, jest naprawdę takim, myślę, męczącym stanem. A my możemy się przesuwać w naszym życiu, prawda? Jak po gdzieś tam takiej ciągłej, przechodząc, właśnie często też działamy wbrew naszym wartościom. To też jest naturalne, to też jest normalne. Prawda? Czyli taka normalizacja elastyczności. Mogę być taka, mogę być taka. Dzisiaj mogę założyć marynarkę, ale na moim Instagramie możecie zobaczyć, tak, mnie, nie wiem, w koszulce na ramionczka, z tatuażami. I to jest normalne. W każdym miejscu czuję się specjalistą. No, mogę nagrywać głupie filmy, tak? Głupie czy zabawne, okej, tutaj mój umysł mi powiedział, ale mogę też, nie wiem, występować na konferencji. I w obu miejscach jestem sobą. W obu miejscach jestem elastyczna, co nie sprawia, że w jednym miejscu jestem osobą profesjonalną, a w innym nie, bo czuję się profesjonalna i w tym miejscu, i w tym, tylko inaczej to realizuję. Jeżeli dla mnie wartością jest bycie autentyczną i bycie wolną, to będę tę wartość realizowała w różnych miejscach, ale w inny sposób, adekwatny do tego, czego potrzebuję w danym momencie. A więc, prawda, jak ja mogę realizować siebie, czując na przykład jakieś trudne emocje, jeżeli ważne jest dla mnie to i to. No więc takie też odwoływanie się do wartości, to jest w ogóle to, co nas najmocniej motywuje, to wartości. Nie cele, ale wartości, to, co stoi za tym. Jeżeli klient, prawda, też przychodzi i określamy pewne cele, to szukamy wartości. Co ty tracisz? Co tracisz, kiedy w taki sposób działasz? No, co ci mija, prawda, obok? Jakie szanse straciłeś? Od kogo się oddalasz? Od czego się oddalasz? Z czego rezygnujesz? I to pokazuje, co jest dla mnie ważne, okej, tak? Ile razy zrezygnowałaś z czegoś w imię tego, żeby unikać tego lęku? Tak? Co przez to straciłaś jednocześnie? I to daje takie poczucie, okej, tracę to, co dla mnie ważne. A co jest dla mnie ważne? Więc idźmy w tym kierunku, tego, co dla ciebie ważne. Więc myślę, że to też takie poczucie właśnie tego, co mnie buduje. Wartości mają największą moc motywującą nas do działania, ponieważ są czymś, z czym się nie dyskutuje, tak naprawdę. Są czymś najwyższym w hierarchii.
Pięknie to wszystko podsumowałaś, naprawdę tutaj
Dziękuję bardzo.
pod kątem właśnie też etykiet, o czym wspomniałam, i tutaj też właśnie w tym kontekście tych wartości. Jakby też nie chciałabym już tutaj tak naprawdę nic zaczynać, dlatego że powiedziałaś tyle ważnych rzeczy, że chciałabym widzów zostawić z tymi pytaniami, które teraz postawiłeś, i z tym wszystkim, co powiedziałeś, żeby z tym zostali, i mam nadzieję, żeby to ich też skłoniło, jeżeli czują potrzebę kontaktu z psychoterapeutą. Powiedz mi tutaj na koniec, mi, widzom, takie podsumowanie, jeżeli ktoś po obejrzeniu tej rozmowy czuje, że no, on chyba chciałby, być może, że coś jest nie tak, że być może chciałby iść na psychoterapię, ale nie do końca wie. Co chciałabyś zostawić na koniec takim osobom, które tutaj są w takim miejscu, takiego, że nie wiedzą, co się z nimi dzieje, ale wiedzą, że coś się dzieje?
Myślę, że rozpoczęcie, jeżeli czuję, że coś jest nie tak, to zrób krok. Zrób teraz. To jest sygnał do tego, żeby zrobić krok. Jeżeli czuję, że coś jest nie tak, weź ten numer, prawda? Nawet pierwszy, który znajdziesz w internecie, zadzwoń, zapytaj się, spróbuj. Wpisz psychoterapia, miasto, tak? Wpisz na znanym lekarzu, poszukaj i zadzwoń. Zrób to. Napisz maila, umów się na wizytę. Pójść do lekarza pierwszego kontaktu, on również cię pokieruje. Tak? Są tutaj różne możliwości, ale zrób dzisiaj, jeżeli czujesz, albo jutro, w najbliższym czasie, to działanie, które przybliży cię do takiego życia, jakim chcesz żyć, jeżeli czujesz, że jest coś nie tak. To jest sygnał do tego, żebyś zadziałał, żebyś zadziałała.
Jak to kiedyś ktoś śpiewał w piosence, najtrudniejszy pierwszy krok, ale też tutaj najważniejszy
Jasne.
i tego wszystkim życzymy, tego pierwszego kroku, który może tak naprawdę zmienić życie. Paulina, ja Ci bardzo
Jasne.
dziękuję za tą rozmowę, jest bardzo
Dziękuję bardzo.
wartościowa i niech idzie w świat i mam nadzieję, że naszym widzom również będzie tutaj dobrze, przyjemnie podczas tej rozmowy i że znajdą coś dla siebie, a przede wszystkim, że właśnie skłoni ich to do tych pierwszego, być może kolejnego kroku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!